Nasz gość dnia.
A gościem dnia Radia Nadzieja jest pani Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry.
Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do katolickiego liceum ogólnokształcącego, dokładnie 13 maja, więc wkrótce. W czwartek kandydaci mogli obejrzeć szkołę w ramach dni otwartych. To był udany dzień?
Udany. Zakładaliśmy, że będzie zdecydowanie mniej chętnych do obejrzenia szkoły, a byliśmy zdziwieni, bo naprawdę spora liczba młodych ludzi odwiedziła naszą szkołę. Uczniowie, kandydaci czy obserwatorzy byli zainteresowani tym, co się dzieje w naszej szkole, jak ta szkoła wygląda. Bardzo ciekawe były rozmowy. To pojawia się taka nowa grupa, która nie boi się zadawać pytań i pyta o to, co ich interesuje. Tak, chodziłam po korytarzach, rozmawiałam z koleżankami, z kolegami, rozmawiałam z uczniami, którzy zadawali nam różne pytania, ale też przechodząc po piętrach słyszałam jak takie och i ach, jaka fajna szkoła, jaki fajny budynek. To też jest takie bardzo miłe, że ktoś z zewnątrz docenia nasze starania, żeby uczniowie, żeby młodzież uczyła się w warunkach naprawdę godnych, eleganckich, ładnych, takich dostosowanych do potrzeb każdego ucznia, czy każdego nawet pracownika, bo to też jest istotne, nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele i pracownicy powinni pracować w takich fajnych, godnych, ciepłych warunkach.
Przypominam sobie toalety w mojej szkole podstawowej i myślę sobie, że to godne warunki no nie były.
Kiedyś takie były czasy, to nie trzeba porównywać, bo sporo osób porównuje dzisiejszą szkołę, dzisiejszy świat z poprzednimi latami. Nie, idziemy do przodu. Pewne rzeczy trzeba zachowywać, ale trzeba iść do przodu, szukać tego, co lepsze, fajniejsze.
A to byli tylko młodzi ludzie w ramach Dni Otwartych, czy też ich rodzice?
Nie, w liceum, do liceum generalnie byli to tylko młodzi ludzie. Niewielka liczba rodziców była, niewielka.
A oni pytają, no właśnie, pytają też o to, co można robić nie tylko związanego z nauką. Mam na myśli chociażby rozwijanie swoich pasji.
O wszystko pytają. O wszystko. Który nauczyciel jakiego przedmiotu uczy, jakie są aktywności pozalekcyjne, co można robić. Też chwalą się, że są kreatywni, twórczy, mogą wiele ciekawego wnieść. Także to jest taka wymiana poglądów, wymiana zdań. A to przynajmniej tak w tym roku było.
To rzeczywiście oni podejmują decyzje, które liceum wybiorą?
Myślę, że generalnie tak.
Że to już nie jest
nie,
tak?
To nie, jest, to na pewno decyzja nie jest decyzja rodziców. Nie. Kiedyś, kiedy jeszcze było gimnazjum, to rzeczywiście duży wpływ na wybór konkretnej szkoły mieli rodzice. Natomiast w momencie, kiedy kończyło się gimnazjum i przychodził ten czas wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, tak jak teraz szkoły ponadpodstawowej, to już decyzje podejmują uczniowie sami.
Czy odczuwacie jako szkoła problemy demograficzne? To, że jest po prostu mniej dzieci.
Oczywiście. To każda szkoła ma ten sam problem. Wszystkie szkoły, nie tylko tutaj w Łomży, ale mam kilka takich znajomych szkół, czy koleżanek, kolegów z innych szkół, w innych miastach, dużych miastach. Ten problem demograficzny jest, widać to.
I to ma wpływ na to, w jaki sposób się uczy dzieci? A czy to nie jest trochę szansa? Mniejsze klasy na przykład?
Ja upatruję w tym bardzo dużą szansę, pod warunkiem, że będzie to należycie finansowane. Bo jeśli mała liczba uczniów będzie w klasach i nie pójdą za tym dodatkowe środki, to niestety szkoły nie będą miały finansów, nie będą miały środków, za które będą mogły się utrzymać, bo dotacja, subwencja idzie za uczniem.
A zamykanie szkół to może być też rzeczywistość w miastach? Bo na razie znamy na pewno takie historie malutkich miejscowości, wsi, gdzie szkoły są zamykane, bo po prostu nie ma dzieci.
W bardzo małych miejscowościach. Myślę,
a to
że
może
tak,
być rzeczywistość tak, mniejszych
myślę,
miast?
Tak. Malutkich myślę, że tak.
Łomży na razie to nie grozi.
Nie, Łomży chyba nie.
Dlaczego warto wybrać szkoły katolickie jako miejsce nauki?
To są bardzo ciekawe szkoły. My stosujemy taką zasadę wielkiej indywidualizacji pracy polegającej na tym, że generalnie znamy wszystkich uczniów. Uczniowie nam się nie przemykają. To ma dobrą dla nas jako nauczycieli stronę, natomiast uczniom nie za bardzo się to też podoba, że my wiemy o ich smutkach, o ich radościach, wiemy, dlaczego nie chodzą do szkoły, dlaczego chodzą do szkoły, dlaczego się uczą, dlaczego się nie uczą. No i też przy takiej dość kameralnej szkole łatwiej jest rozwiązywać i dostrzegać problemy uczniów. Łatwiej jest ich wyłapać te trudności i zareagować w porę.
Może uczniowie na początku, może nie jest im to w smak, że nauczyciel wie o nich prawie wszystko, ale myślę, że po latach to jest doceniane. Tu mam przykład mojego męża, który podstawówkę kończył małą, gdzie właśnie wszyscy się znali, dokładnie nauczyciele wiedzieli, masz brata w takim wieku, a tu mieszkacie i wszystko wiedzieli. I poszedł do gimnazjum, które było ogromną szkołą. I mówił o tym, jak oni się wszyscy czuli zagubieni i że bardzo dobrze wspomina podstawówkę, a gimnazjum, no niekoniecznie, właśnie przez tę wielkość tej szkoły i ta anonimowość.
Szkoła, tak jak każde skupisko ludzkie, mierzy się, czy doświadcza takich pewnych zjawisk społecznych, które są wszystkim znane. Jednym z takich zjawisk jest przemoc. Czy przemoc rówieśnicza szczególnie. I w dużych szkołach bardzo trudno jest wyłapać takie momenty, takie elementy przemocowe, przemocy rówieśników. Natomiast w mniejszym środowisku jest to łatwiejsze do wychwycenia i rozwiązania takiego problemu. Ta przemoc może się przejawiać w różnych obszarach. To mogą być takie... No właśnie, jak jest duża rada pedagogiczna i dużo wielu nauczycieli, to pewne takie elementy przemocowe mogą umknąć. I one umykają, bo to jest naturalne. To nie jest zła wola nauczycieli, kolegów, koleżanek. Nie, to nie jest zła wola. Ale to jest właśnie ten wielki obszar, wielkie skupisko ludzi. Na przykład to, co nam się wydaje, uczeń przeszedł obok innego ucznia i niechcący strącił mu piórnik z ławki. To może być rzecz jednostkowa, ale jeśli ona się pojawia na jednej lekcji, na drugiej, na trzeciej, my w pokoju nauczycielskim widzimy, rozmawiamy o tych rzeczach, to my wiemy, że to już nie jest przypadek, że to może nie być przypadek. I wtedy łatwiej jest na takie sytuacje reagować. To jest przewaga małych szkół.
No właśnie, bo poziom nauczania to jest jedno, to jest bardzo ważne, ale to bezpieczeństwo, nie tylko fizyczne, ale też takie emocjonalne jest bardzo ważne. Szkoły katolickie są miejscem bezpiecznym, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo emocjonalne?
Na pewno nie wszystkie osoby czują się bezpieczne. Staramy się, żeby wszyscy uczniowie czuli się bezpieczni. Najbardziej widać ten poziom poczucia bezpieczeństwa u małych dzieci. Szkoła podstawowa, klasy 1-3. To jest takie, to są reakcje bardzo spontaniczne, one są bardzo szczere. I tutaj najbardziej widać ten poziom, to poczucie bezpieczeństwa. I po tym można wnosić, że tak. Starsi uczniowie też mają swoich nauczycieli, z którymi rozmawiają, którym opowiadają o swoich trudnych sytuacjach, ale też są osoby, i to się zdarza coraz częściej, które zamykają się w sobie, doświadczają takich trudności emocjonalnych, doświadczają, trzeba to też powiedzieć, doświadczają nawet depresji, ale tutaj to już taka zasadnicza rola i funkcja i pomoc to jest ze strony rodziny. My możemy podpowiedzieć, możemy wskazać, ale zasadnicza, podstawowa rola to jest rodzina.
A rodzice uważają teraz, że podstawowa rola to jest właśnie szkoły, a nie ich?
Różnie to bywa, różnie. Duża grupa rodziców jest bardzo świadoma, bardzo współpracująca, dbająca o swoje dzieci. Ale też trzeba pamiętać o tym, że ci dorośli rodzice też mają swoje problemy, też są zagubieni. O pewnych rzeczach nawet pewnych rzeczy nie są w stanie sobie wyobrazić. Bardzo trudno jest pogodzić się z tym, że akurat moje dziecko to jedyne ukochane, doskonałe, potrzebuje jakiejś takiej specjalistycznej pomocy. Bardzo często zdarzają się takie wyparcia. To też jest naturalny mechanizm.
No właśnie, a to miejsce, mam wrażenie, jest mniej przyjazne młodym ludziom, miejsce, czyli świat, w którym żyjemy. I rzeczywiście to widać, że tych problemów z psychiką jest coraz więcej, jeśli chodzi o młodych ludzi.
Widać. Od momentu lockdownu, kiedy szkoły były pozamykane, kiedy siedzieliśmy w domu, widać. Jest spora liczba dzieci potrzebujących pomocy.
I jest sporo samotnych młodych ludzi, chociaż ten świat wydaje się, że jest taki napakowany wręcz emocjami i ludźmi dookoła.
Tak. Ja codziennie rano tak około 7:40, 7:45 obchodzę całą szkołę i jest takie zjawisko, że siedzi troje, czworo uczniów na ławeczkach, czy siedzą obok siebie, ale oni ze sobą nie rozmawiają. Oni rozmawiają ze swoim telefonem. Oni mają wirtualnych przyjaciół. Nie mają przyjaciół rzeczywistych. Jest.
To przykry obrazek.
Smutne, ale staramy się zachęcać, żeby chowali telefony, żeby jednak rozmawiali z tymi przyjaciółmi, którzy ich słuchają i potrafią im odpowiedzieć tu i teraz.
Dotknąć,
przytulić się, tak.
Od miesiąca obowiązuje zakaz prac domowych w klasach 1-3 i nieocenianie w klasach 4-8. Jak to się sprawdza?
To jest tak. Naprawdę trzeba bardzo roztropnie podejść do tych uregulowań. Potrzeba tutaj bardzo dużej roztropności i nauczycieli, a przede wszystkim rodziców. Ja nie jestem za zadawaniem prac domowych hurtem, czyli zadaję 28 zadań z matematyki, uczeń ma te 28 zadań rozwiązać, załóżmy jeszcze z dziś na jutro. Natomiast moje doświadczenie zawodowe wskazuje na to, że jeśli dziecko w klasie pierwszej nie nauczy się czytać i pisać, to klasa druga i trzecia to już jest ciut przypóźno. Proszę państwa, proszę pani, wszyscy uczyliśmy się w domu, ale gdybym miała dziecko, powiem tak, gdybym ja miała swoje dziecko w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej, na pewno w domu pracowałabym bez względu na to, czy jest obowiązek zadawania prac domowych, czy tego obowiązku nie ma.
Bo ja się,
to jest fundament.
Ja się właśnie obawiam tego, że dzieci rodziców takich zaangażowanych na tym nie stracą, ale są też inni rodzice i dobrze o tym wiemy, którzy nie są tak
rozmawiamy
zaangażowani.
Właśnie.
I dziecko nie będzie musiało, to nic
ja
nie będzie
robiło. Nawet
bym
nie powiedziałabym może nie tyle zaangażowani, ale są rodzice, którzy pracują w różnych instytucjach, w różnych firmach. Czasem, bo to generalnie to, ta opieka nad dzieckiem spoczywa na mamie. I jeśli mama wraca bardzo późno z pracy, jest zmęczona, i nie ma zapisane w zeszycie, nie ma zaznaczone w ćwiczeniach, że warto byłoby zrobić to ćwiczenie, to ćwiczenie, to ćwiczenie, ona sama może po prostu nie wiedzieć, jakie umiejętności należy z dzieckiem w domu ćwiczyć. Rozmawiamy o tym w pokoju nauczycielskim i obawiamy się, że może nastąpić bardzo duża polaryzacja, właśnie tak jak pani powiedziała. Będzie grupa rodziców świadomych, zamożnych, i grupa rodziców, która nie będzie potrafiła swoim dzieciom pomóc. I to budzi nasz taki niepokój.
Czyli możliwość,
tak, możliwość takiego dużego rozwarstwienia.
O tym chyba też zwracano uwagę na to w ministerstwie. No, na razie mamy taki odgórny zakaz. Zobaczymy, może jeszcze przyjdzie tutaj jakaś refleksja. Czytałam też, że nauczyciele więcej kartkówek mają zamiar robić albo robią, żeby zmotywować dzieci do powtarzania materiału.
U nas w pokoju nauczycielskim takich zamiarów i takich rozmów póki co nie było. Kartkówki i sprawdziany są rzeczą naturalną. One są wpisane w życie szkoły. Tylko żebyśmy też zaraz nie poszli w taki, bo też może się coś takiego pojawić. No dobra, niezadana praca domowa, ale ja muszę sprawdzić, czy ja mogę pójść dalej z tymi treściami programowymi. I żeby nie pójść zaraz, żeby nauczyciele nie poszli w taki schemat, dobra, nie ma pracy domowej, to ja sobie zrobię z dziś na dziś kartkówkę, sprawdzę, czy uczniowie umieją. Możemy się tak zapętlić, że wszystkie strony będą pokrzywdzone. I dzieci, i rodzice, i nauczyciele.
Ale ta sytuacja postawiła nauczycieli w takiej trochę trudnej sytuacji.
No oczywiście, że tak.
No właśnie.
I rodziców, proszę pani, jest zasada. Im dziecko bardziej świadome, tym chętniej może podejmie pewne aktywności w domu, inne niż obserwowanie świata wirtualnego. I teraz tak. Małe dziecko będzie... Jeśli pani zada w szkole, to dziecko przyjdzie i w domu zrobi te zadane zadania. Ale jeśli pani powie, nie jest nic zadane i mama powie, no dobrze, to siądziemy, poczytamy, popiszemy, to dziecko powie, a właśnie, że nie, bo pani powiedziała, że nie. Bo pani w edukacji wczesnoszkolnej jest osobą, no świętą.
Z autorytetem
słowo,
ogromnym.
Słowo
tak.
Pani z klasy pierwszej, drugiej, trzeciej. No jak pani powie, że szlaczek rysujemy zieloną kredką, no to żeby ta mama pękła, to szlaczek będzie zielony, a nie niebieski.
A tymczasem do konsultacji społecznych trafiły kilka dni temu projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową. Ma być odchudzona, to wiemy, o 20%. Lektury szkolne też o 20% odchudzone. Czy rzeczywiście uczniowie dziś uczą się niepotrzebnych rzeczy i to aż tylu? Bo te 20% no robi wrażenie.
Robi wrażenie. Też jestem za tym, że podstawa programowa powinna być odchudzona. Ja też chodzę na zastępstwa. To nie jest tak, że ja nie chodzę na zastępstwa, tylko jestem u siebie w pokoju. Ja chodzę na zastępstwa i u nas jest taka zasada, że jak idziemy na zastępstwa, to nam koleżanki zostawiają treści, o których trzeba na lekcjach porozmawiać. I moje takie doświadczenie niedawno z klasy 4-5, z biologia i przyroda. Rzeczywiście tych treści jest zbyt dużo. Słownictwo jest zbyt skomplikowane. To, że dzieci żyją w świecie wirtualnym, to nie znaczy, że ich słownictwo jest aż tak bardzo bogate, jakim poruszają się specjaliści z zakresu biologii czy przyrody. To tak z ostatnich chwil.
A z kolei też zniknie przedmiot, to już kolejna zmiana, historia i teraźniejszość, 2 lata temu wprowadzony do szkół. Może nie rozmawiając o tym, czy on jest potrzebny, czy nie, czy jak podręcznik, czy on był dobry, czy nie. O co innego chciałam zapytać, czy to dobrze, że polityka, ta bieżąca polityka ma aż taki wpływ na oświatę?
Z założenia szkoła powinna być placówką apolityczną. Wszystkie takie ruchy, takie niebezpieczne, takie zmiany wynikające właśnie z bieżących poglądów politycznych, to nie jest chyba dobre. Szkoła powinna być silna, powinna być stabilna. Wiadomo, że zawsze jakieś tam treści będą przemycane, tak to nazwijmy. Ale czy to jest dobre? Nie wiem.
Ja jestem
za ewolucyjnymi zmianami. One zawsze, jeśli chodzi o młodzież, o dzieci, takie zmiany ewolucyjne bardziej się sprawdzają, są korzystniejsze, przynoszą więcej pożytku.
A w jakie wartości szkoły katolickie chcą wyposażyć, wartości, umiejętności z tym związane, wyposażyć ucznia opuszczającego mury szkoły?
Przede wszystkim trzeba być wrażliwym na drugiego człowieka. Trzeba też pamiętać o sobie. Trzeba pamiętać o tym, w jakim świecie żyjemy, że ten świat jest zmienny, że on się zmienia, że wszyscy, z którymi się spotykamy, czy to są ludzie, czy to są zwierzęta, oczekują naszej troski, naszego pochylenia, naszej wrażliwości. Też trzeba pamiętać o tym, żebyśmy byli sami wrażliwi na swoje potrzeby. Ważna jest też prawda, stawanie w prawdzie. Przed sobą i przed innymi ważna jest ta uczciwość, odpowiedzialność. No i wiedza, zdobywanie wiedzy. Mój wnuczek, 7-latek, pyta mnie, bo mówię, że trzeba się uczyć, bo to, co masz w głowie, to tego ci nikt nie ukradnie. Naprawdę nikt mi nie ukradnie? Nie. To jest bogactwo, którego nikt ci nigdy nie ukradnie. I mój 7-letni Dominik, wnuczek, mówi, ale babciu, i nawet mi Pan Jezus tego nie ukradnie? Nie, nawet Pan Jezus ci nie ukradnie, a będzie się cieszył. To dobrze, bo ja wierzę w Pana Boga.
Te rozmowy z dziećmi są rzeczywiście bardzo pouczające i zaskakujące.
Tak, doskonałe. Ja mam ten komfort, że ja mam teraz wnuki, które rozpoczynają edukację, są w klasie pierwszej. Max będzie zdawał egzamin 8-klasisty, więc ja jestem naprawdę jeszcze pod innym kątem niż taka pani nauczycielka czy pani dyrektor w szkole.
Najbardziej na bieżąco.
Tak, patrzę na to jeszcze zupełnie innym okiem.
Za tydzień rozpoczną się matury. Wszystko już gotowe w szkole?
Tak, już dzisiaj ostatnie dokumenty dopinamy, teczki przygotowujemy na każdy egzamin, na każdy dzień, żeby zespoły nadzorujące tylko mogły rano z uczniami przyjść, odebrać arkusze, odebrać te zestawy, protokoły do wypełnienia.
A poziom zdawalności jest u Was zadowalający, dobry, jeśli chodzi o maturę?
Zawsze chcemy, żeby było lepiej. Zawsze chcemy, żeby było lepiej.
Ta matematyka jest cały czas najbardziej problemowa dla
matematyka,
uczniów?
Matematyka, tak. Matematyka polski, angielski. Jest ok, natomiast matematyka sprawia naprawdę dużo trudności.
Jesteśmy narodem humanistów. Na to wychodzi.
Humanistów, a może to, chociaż koleżanka matematyczka zawsze mówi, że poziom podstawowy z matematyki jest do zdania dla przeciętnego ucznia. Tylko trzeba naprawdę uczyć się, uczyć. Nie ślęczeć nad książkami. Nie, bo to nie o to chodzi. Ale po prostu uczyć się systematycznie, nie robić sobie zaliegłości, bo później...
I pytać, kiedy się nie rozumie, pytać, żeby szybko
pytać,
to wyjaśnić.
Pytać. Podnosić rękę, pytać, zostawać po lekcjach. Proszę mi to wytłumaczyć, proszę mi to powiedzieć. Najgorsza jest taka sytuacja, kiedy nie wiem, dobra, to nie przyjdę do szkoły, bo mam jutro matematykę, to nie przyjdę do szkoły. I teraz tak, nie przychodzę do szkoły, więc zaległości mam z wczoraj i z dzisiaj. No to następnego dnia znowu nie przyjdę. A potem jest coraz głębiej.
A może jakoś uda się przemknąć? Nauczyciel nie zauważy może, że ja nie umiem?
Ale to nie chodzi o to, czy nauczyciel zauważy, czy nie. Chodzi o to, żebym ja wiedziała.
Uniknąć tego?
Jak uniknąć? Ale to nie są dobre metody. Trzeba się zmierzyć.
Konfrontować z tym,
zmierzyć,
czego się nie
dla własnego dobra.
Dyrektor się stresuje maturami?
Co roku.
Czyli jednak, to jest stresujące. Oczywiście. Nie tylko dla uczniów.
Mam taki, u nas kiedyś pracowała taka pani Marta, doskonały nauczyciel matematyki. I w momencie, kiedy zbliżają się już te terminy egzaminów maturalnych, śni mi się, że będę musiała zdawać matematykę. Ja nie jestem matematyczna. I tak sobie myślę, ojejku, jak ja pójdę do tej pani Marty na korki, jak ja nic nie umiem z matematyki, taki wstyd.
To już na koniec zapytam. Jakie są rady dla rodziców i uczniów w tym ostatnim tygodniu przed maturą?
Jeszcze trochę powtórzyć, ale też pamiętać o takim zdrowym rozsądku. Trzeba się naprawdę wyspać, trzeba odpocząć, wykorzystać ten czas, który pozostał, bo pozostał nam jeszcze tydzień, na takie racjonalne podejście zdroworozsądkowe do tego, co jest przed nami. Nawet jeśli nie uda się zdać tego egzaminu maturalnego, to nie jest koniec świata. Jest jeszcze egzamin poprawkowy, a jeśli już zupełnie nie powiedzie się ta matura, to można sobie powtórzyć w ciągu roku te treści, których jeszcze nie opanowaliśmy i podejść do matury za rok.
A rolą
matura
rodziców?
Otwiera drzwi. Rola rodziców.
Zdejmowanie presji?
To znaczy...
Która może przytłoczyć.
Presja może przytłoczyć. I presja rodziców, i presja środowiska. Matura nie jest końcem świata. Matura otwiera drzwi. To o tym trzeba sobie jasno powiedzieć. Matura otwiera drzwi, otwiera perspektywy, ale niezdana matura nie jest końcem świata. Jest trudnym doświadczeniem. Trudnym doświadczeniem dla ucznia, dla rodzica, dla nas też, dla nauczycieli, dla szkoły. Ale to nie jest koniec świata. Mieliśmy taki przypadek, dziewczyna laureatka wielokrotna, humanistka, no i nieznany egzamin z języka polskiego.
Dochodzi stres do tego
dochodzi
wszystkiego.
Stres, tak, dochodzi stres, dochodzi do tego pokora, dochodzi do tego łód szczęścia. To wynik egzaminu maturalnego to jest wypadkowa wielu składników.
Powodzenia życzymy wszystkim maturzystom,
wszystkim,
rodzicom,
wszystkim.
Spokoju, nauczycielom też spokoju, dyrekcji szkół,
wszystkim.
Wszystkich.
I tak. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów.
Tak. Niech będzie dobrze, niech będzie najlepiej. Bożena Śliwowska, dyrektor szkół katolickich w Łomży, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia.